Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam serdecznie i zapraszam. Giedymin Jabłoński i przyjaciele. 44 lata pracy twórczej, wystawa jubileuszowa to ekspozycja, którą można podziwiać w Muzeum Bursztynu w Gdańsku, a jubilat będzie za moment naszym gościem. Porozmawiamy też o teatrze Czwarte Miasto i jego dwóch przedsięwzięciach, o spektaklu Gam Nowy Wspaniały Świat. Odwiedzi nas jeden z aktorów i reżyserka Magdalena Tomaszewska, a także o Kabaretione, czyli o programie kabaretowym z Krzysztofem Cezarym Buszmanem w roli gwiazdy. On też będzie. If you take my clothes and open my chest, if you can get through all that liquid, pass by my lungs and somewhere around my heart, maybe you could see a little boy with big eyes and skinny arms is there between my bones and muscles and other blood, and I don't know what to think. When you're writing song, I'm there. When you're struggling with song, I'm still there. And when you write to Santa, I write to Billy, 'cause he's my hero. So I say, why don't you please shut up for a moment? I have to study for exams tomorrow. And he's like, la la la. And I say, don't you have anything better to do but take care of my stomach, 'cause it's a real mess. And he goes, I'm not listening. Witam serdecznie naszych gości i w imieniu gospodarzy witam, czyli Andrzeja Żaka
oraz własnym.
Dzień dobry. Teatr Czwarte Miasto, a nie tylko. Zaraz wszystkich po kolei przedstawię. Tak, dyrektor artystyczny teatru Dariusz Majchrzak. I naczelny też, tak powiedzmy, gwiazda. Kabaretione, czyli takiego wieczoru kabaretowego, wieczoru piosenki, poezji, Krzysztof Cezary Buszman. Ale my wszyscy wiemy, że to jest przede wszystkim poeta, tak? Autor tekstów piosenek, które są bardzo chętnie przez wielu artystów śpiewane. No i jak wystąpi w Kabaretione, to się za moment dowiemy. Za kilka minut dokładnie. Pani Magdalena Tomaszewska, którą nie tak dawno gościliśmy jako Shirley Valentine, już jest po premierze, niedawno całkiem się ta premiera odbyła. W czasie, kiedy pracowała nad tą rolą, prowadziła też warsztaty teatralne i powstał spektakl Gam Nowy Świat, według tekstu Moniki Jarosińskiej, tak dobrze mówię, 1 i 2 marca, czyli w niedzielę i poniedziałek będzie można ten spektakl zobaczyć.
Tak? Znaczy chciałabym sprostować 1 i 3.
Aha, to przepraszam, dostałam złą informację, ale zaraz ją poprawię i będziemy jeszcze o tym mówić i przypominać. 1 i 3 marca, Gam Nowy Wspaniały Świat, grają panie i jeden pan Tomasz Węgrzynowski, którego witam serdecznie.
Dzień dobry.
No i jest z nami zapowiadany Giedymin Jabłoński, od 44 lat. Artysta. Witamy serdecznie, bo to jest jubileusz pracy twórczej. Taki dziwny, słabo okrągły, ale rozumiem, że znaczący, że imię
znaczący,
jego 44.
Ja tak, to dlatego właśnie.
O tym wszystkim mówić będziemy. Zacznijmy od spektaklu, dobrze? Bo tak jest nazwany, taka kategoria jest mu przypisana. Spektakl profilaktyczny. To co to znaczy?
Profilaktyczny, czyli ma
czemuś
pokazać,
zapobiegać, tak?
Widzowi nasze spojrzenie na jakiś problem. Zabraliśmy się za problem dość znaczący, nurtujący, przemoc mężczyzny nad kobietą. Ja jako młoda osoba chciałam pokazać tę przemoc od troszeczkę innej strony, typowej, takiej artystycznej, i nie chcę widzom pokazywać, że mężczyzna jest niedobry i bije kobietę, bo to nie o to chodzi, no tak jest. A tutaj po prostu staraliśmy się pokazać to od typowej strony artystycznej, wprowadzić wiele ciekawych postaci, wiele motywów przewodnich. I myślę, że nam się to udało.
Ale coś tam o przemocy jest, o kobietach i o tym mężczyźnie, którego gra pan Tomasz Węgrzynowski, tak? Co to za rola jest? Jaka to postać?
Tak. No to jest paskudna, to jest paskudny charakter, naprawdę. Ale to jest ktoś, kto może mieszkać za naszymi drzwiami. Człowiek, który tak naprawdę żyje w klatce. W klatce, z której nie potrafi się wydostać. I jest to przemoc, którą zaraża innych ludzi. Sprawia, że razem z nim są więźniami. I tak naprawdę chyba o tym jest ten spektakl. O tym, że mógłby się równie dobrze nazywać Gam w klatce.
Nowy, wspaniały świat. Tak. Gam. A jak pan trafił na te warsztaty do spektaklu? Skąd w ogóle wzięła się ta grupa?
Teatr Czwarte Miasto. Po prostu ogłosiliśmy nabór, że każdy, kto miałby ochotę poznać trochę sztuki aktorskiej, wejść w jakąś taką rolę, której nigdy w życiu nie grał, ma szansę. I zrobiliśmy taki nabór i przyszli do nas właśnie młodzi, cudowni ludzie, którzy chcieli... którzy chcieli spróbować tego, i bardzo się, jeżeli mogę od siebie tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mam taką wspaniałą grupę, bo to są ludzie, którzy uprawiają swoje własne zawody, mają swoje rodziny, ale mimo wszystko dają 200% tego, że chcą się czegoś nauczyć, że chcą od siebie coś pokazać. Także
To mówi szefowa, a teraz jeden
proszę,
z młodych cudownych
rodzyneczek. Tak.
Z młodych jak najbardziej, tak.
Znaczy ja do nich mówię, to są moje dzieci.
Tak naprawdę połączyła nas miłość do teatru. To, że nagle była czymś za mało, że chcieliśmy czegoś więcej. I pani Magda dała nam, i Teatr Czwarte Miasto oczywiście, dał nam możliwość rozwijania gdzieś pasji, która zachciała być czymś więcej. Aby dać coś od siebie, nie być tylko odbiorcą, ale żeby zacząć coś tworzyć, coś pokazywać. A temat i scenariusz, który napisała pani Monika Jarosińska, no, wydał nam się bardzo ważki i ważny, który istnieje wszędzie właściwie.
Ja nawet, jeżeli mogę dodać, bardzo się cieszę, że Monika Jarosińska napisała ten scenariusz, ponieważ to moja była uczennica. Ja, mieszkając w Płocku, ona chodziła do mnie na warsztaty i ja ją reżyserowałam, i teraz jest właśnie początkującą młodą aktorką i dramatopisarzem. I zadzwoniłam do niej i mówię: Monika, jest taki problem, że trzeba coś takiego napisać. I bardzo się cieszę, że ona jako młoda osoba, bo jest młoda, potrafiła podejść do tego problemu tak artystycznie, tak emocjonalnie i tak bardzo dojrzale. Także...
I prawdziwie.
Prawdziwie.
Jak się z paniami pracowało, pana zapytam, koleżankami, też amatorkami, jak rozumiem, tak?
No wszyscy jesteśmy amatorami. Mm-hmm. No jest to dla nas w pewnym sensie wyróżnienie.
A kto kogo terroryzował? One pana, czy pan je?
Myślę, że siebie trochę nawzajem. Że to było tak, tak. One wymagały ode mnie, ja wymagałem od nich i Magda wymagała od nas wszystkich.
No i teraz zbliża się premiera, chyba tak trzeba nazwać to, co premiera. Będzie 1 marca o 19 w Teatrze na Plaży. Tak?
W Teatrze na Plaży, tak.
Dobrze, i co teraz?
Wszyscy drżymy.
No, tak to sobie też wyobrażam, ale w słusznej sprawie drżycie, więc myślę, ale... po pierwsze teatr, a po drugie sprawa poruszana w tym spektaklu.
Ale bardzo się cieszę, że właśnie pan dyrektor artystyczny, pan Dariusz Majchrzak, był wczoraj i delikatnie oglądał naszą próbę i powiedział, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze i jest zadowolony z naszych efektów, także tfu, 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 tfu. mam nadzieję, że dadzą z siebie wszystko, a jestem pewna, że dadzą i wierzę w nich. I może nie powinnam tego mówić przed premierą, ale zawsze byłam sroga wobec ludzi, z którymi pracuję, sroga wobec siebie, wobec wszystkich, ale teraz pomyślałam sobie, że po tej ciężkiej pracy warto ich czasem pochwalić, żeby tak się poczuli dowartościowani i bardzo się cieszę. I drodzy Państwo, jeżeli mnie słyszycie, grupa teatralna, to nie jest koniec, to jest jeszcze tydzień do premiery, więc czeka nas ciężka praca.
A te pochwały to później,
to
tak?
Później. Po premierze.
Muszę dodać, chciałbym powiedzieć, że oczywiście to jest premiera, jak najbardziej, tylko istotą tego przedsięwzięcia jest to, że to jest jakby premiera, która jest uwieńczeniem kilku miesięcy prac warsztatowych. I to jest przede wszystkim pokaz dotknięcia sztuki, zetknięcia się ze sztuką ludzi, którzy nie mają na co dzień do czynienia z teatrem, tak? I jakby, żeby to było istotne, to nie jest spektakl taki, jak w teatrach się przygotowuje, repertuarowy, czy coś w tym stylu. To jest jakby zetknięcie się ze sztuką ludzi żyjących na co dzień i zajmujących się na co dzień zupełnie innymi rzeczami. I jakby ich sposób wyrażenia się przez sztukę, podjęcia tematu, właśnie tutaj akurat patologii pewnej, która istnieje w naszym społeczeństwie. Stąd ten profilaktyczny wyraz tego przedstawienia. Więc jakby to też jest zachęta dla osób, które się interesują teatrem, do tego, żeby być może powiększyć grupę, którą prowadzi Magda.
Tak? O, na przykład. Tak, no, ale właśnie, przynajmniej zobaczyć.
O to chciałem zapytać Magdę. To jest, rozumiem, pierwsze spotkanie z tymi ludźmi, ale jak rozumiem, nie ostatnie, zdaje się, co?
Nie, chcemy to kontynuować.
No właśnie, czyli powstaje nowa grupa teatralna.
To znaczy, zapraszamy kolejne osoby do grupy, która już jest bardzo mocna i silna, ale proszę się, drodzy Państwo, nie zrażać. Przyjmujemy wszystkich z otwartymi rękoma. I
Założenie tych warsztatów jest takie, aby w przyszłości powstawały spektakle, które mogą konkurować z profesjonalnymi teatralnymi produkcjami. Tylko jest to coś w rodzaju szkoły, coś w rodzaju grupy laboratoryjnej, taki po prostu zalążek. To będzie pierwszy krok, który podjęliśmy jakby w tym temacie i te osoby, które do tej pory pracowały, są na wyższym levelu. Zapraszamy te, które chcą zacząć i te, które chcą dołączyć. Być może osoby, które już wcześniej
miały do czynienia. Myślę, że to jest też bardzo dobry system pracy, że osoby, które na przykład przyjdą nowe, będą się uczyły od osób, które już jakby troszeczkę poznały tych tajników, i to też sprzyja tworzeniu takiej rodziny, naszej wspólnej rodziny, gdzie każdy na każdym może polegać. I to jest cudowne w tym wszystkim, że ta więź i ta miłość do teatru i wiara w to, co ja widzę i w to, co chcę im przekazać. Nie wiem, Tomek, zgadzasz się z tym, czy nie?
Nie ma wyjścia.
Zobaczymy, czy zostaniesz obsadzony w następnym spektaklu. Zobaczymy, co powiesz.
Ja się bardzo cieszę.
Ja się bardzo cieszę, że jakby warsztaty nie ograniczyły się tylko i wyłącznie do nauki dykcji, głosu.
Do emocji, do ruchu.
Tak, jakiś pantomim czy ruchu scenicznego, tylko właśnie, że powstał spektakl, tak? I jakby taki był cel i cieszę się bardzo, że to się udało jakby osiągnąć. I że to jest taki właśnie zalążek tego, że tego, o czym gdzieś tam marzyliśmy, między innymi tworząc...
Ja jeszcze chciałabym dodać, że jak dobrze wszystko pójdzie, oczywiście pójdzie, to też jak Darek się zgodzi, żebyśmy wysłali płytę z nagraniami i może byśmy po prostu też pojechali na jakieś przeglądy właśnie takich grup teatralnych, amatorskich, i dobrze by było nawet dostać jakieś wyróżnienia, może nawet pierwszą nagrodę.
To na pewno jest z tym związane, ponieważ w całej Europie, nie wiem jak na świecie, ale na pewno w Europie takie grupy się spotykają wymiennie ze sobą, i to jakby, to jest ważne, bo może będziemy organizować również warsztaty wymienne, tak? Czyli na przykład ktoś przyjedzie do nas, my pojedziemy do nich i...
A jak się spotkał Krzysztof Cezary Buszman z Kabaret Ione? I jak w ogóle, jak ty zaistniejesz, przepraszam, poeto, jeśli mogę ciebie zapytać w tym samym programie?
Krzysztof ma dużo do powiedzenia, w związku z tym ja powiem tak.
A skąd wiesz?
Kabaret Ione, po sukcesach na scenie letniej w Orłowie, przenieśliśmy teraz spektakl do obiektów zamkniętych i właśnie zaprosiliśmy do współpracy Krzysztofa. Bardzo się cieszymy, że zechciał z nami współpracować. Tak jak wcześniej w scenariuszu zawsze był wakat na gwiazdę, bo tak wyglądał kabaret, że czekaliśmy na gwiazdę. Przynajmniej tak to było zorganizowane na scenie letniej. I gwiazdami stawały się główne bohaterki tego przedstawienia, czyli Magdalena Tomaszewska i Agnieszka Skawińska. Na oczach widzów zresztą, co było ciekawe. Ale ten wakat na gwiazdy zawsze był, bo takie było założenie, że będziemy zapraszać gwiazdę. I pierwszą gwiazdą, którą zaprosiliśmy do siebie, właśnie jest Krzysztof Cezary Buszman. I całej reszcie.
26.
Bo to jest fajne, że ta gwiazda żyje swoim życiem, a kabaret żyje swoim życiem. Jakby historia kabaretu jest nadal opowiadana. Natomiast resztę...
A ja nie mogłem, odmówić, szanowni państwo, ponieważ po 30 latach pracy artystycznej nigdy nie czułem się gwiazdą i jeżeli usłyszałem, że mam być gwiazdą, to od razu powiedziałem tak. A później już nie mogłem się wycofać. Mieliśmy pierwsze próby za sobą i mamy już pierwsze próby za sobą i okazało się, że jest fantastycznie. Ja właściwie niczego nie gram, jestem sobą na scenie. Jestem poetą, który siedzi przy stoliku. Czyta wiersze, natomiast formuła
Krzysztof tego... Krzysztof powiedział, że broń Boże nie śpiewa. Okazało się, że właśnie również śpiewa i to bardzo ładnie, dobrze. Pięknie i chyba będzie miał więcej piosenek niż dziewczyny. Tak? W następnym przedstawieniu.
Formuła tego kabaretu to jest taka formuła, która sięga do dawnych, dobrych tradycji kabaretu literackiego. I to jest fantastyczne, ponieważ takich kabaretów na scenie estradowej brakuje. Mhm. I to jest dla mnie taki powrót do grania w kabarecie, ponieważ dokładnie 30 lat temu tutaj na Wybrzeżu był taki kabaret, nazywał się Galimatias. I myśmy jeździli, wygrywaliśmy różne konkursy i ten kabaret rozpadł się po 2-3 latach i nagle po 30 latach powrót do kabaretu, powrót do współpracy z ludźmi, ponieważ przez ten cały czas, kiedy pisałem wiersze, pisałem piosenki, wydawałem tomiki, byłem sam. Mhm. Mam spotkania autorskie, jestem sam, a tutaj praca w grupie. Mhm. I to jest naprawdę powrót do dawnych, również miłych doświadczeń. Bardzo się z tego cieszę. Natomiast, jeżeli mówimy o tym spektaklu profilaktycznym, to przypomniałem sobie, że jestem w zarządzie takiej fundacji w Warszawie, chyba jednej z najbardziej prężnych fundacji, Razem Lepiej Przeciwko Przemocy w Rodzinie. I myślę, że coś wspólnie będziemy mogli zrobić. Jest też taka akcja Profilaktyka A Ty, największa akcja w Polsce, skupiająca w tej chwili około 300 tysięcy młodych ludzi. Miałem przyjemność napisać hymn dla tej całej akcji. Od 10 lat jestem instruktorem warsztatów literackich i tutaj jest też szerokie pole przed nami do współpracy. A poza tym bardzo się cieszę, że jestem tutaj w radio po tylu latach.
We wszystkich doniesieniach i recenzjach i prywatnych opiniach z Kabaret Ione z plaży dominowało takie poczucie bycia w dobrym towarzystwie i w świetnej atmosferze, więc pewnie w Atlantiku, bo to tam będzie, tak? Też tak będzie. To znaczy będą piosenki, będą wspaniałe teksty Tuwima, Gałczyńskiego, Kofty, Buszmana, tak? Coś takiego? Nie wiem, czy śpiewają twoje też.
Dziękuję serdecznie za ten zestaw.
Ale no, czuję się zobowiązany. Czy jakieś nowe słowa?
Aczkolwiek cieszę się, bo pierwsze matury z mojej twórczości już w Polsce są pisane.
Tak?
Czy nowe wiersze? O to pani...
Też, tak. No, znaczy, czy na przykład Krzysztofa będzie jakieś śpiewane albo czytane?
Ponieważ ten scenariusz tego kabaretu jest cały czas otwarty na zmiany, bo on ma
ewoluować.
Dokładnie, trudne słowo. W każdym razie i tak w planach jest w przyszłości zmienianie scenariusza, tak? Czyli załóżmy, Wcześniej odbywało się to w kawiarni, były sprzątaczki. Teraz już jest to w teatrze, jest kelnerka, sprzątaczka. 26 będzie dyrektor teatru, kelnerka, czy tam aktorka, sprzątaczka i gwiazda, więc tak samo będą się zmieniały teksty. Chcemy za każdym razem, przy każdym kolejnym spektaklu, spotkaniu z widzami, zmieniać troszeczkę jakby teksty i piosenki.
A ja sobie właśnie
jeśli Cezary będzie, Krzysztof, będzie chciał pisać na bieżąco dla kabaretu, na potrzeby kabaretu, to za każdym razem będą nowe wiersze, nowe piosenki.
Taka ja sobie właśnie uświadomiłem taką mianowicie rzecz, że oprócz tych setek wierszy, które później stały się piosenkami lirycznymi, napisałem też utwory satyryczne, które gdzieś tam teraz ze swoich archiwów wyciągnę.
Zapomniałem powiedzieć, Krzysztof ma pełną szufladę wspaniałych tekstów, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego i to jest właśnie pewna mennica, nie wiem, skarb, tak, który chcemy też odkryć dla...
Ja już widzę błysk w twoim oku, ty po prostu się czaisz na te teksty, bo ty już masz pomysł na kilka programów do przodu.
Dokładnie.
I w tym wypadku wyłącznie Buszman będzie gwiazdą.
Natomiast
tak, na majówkę przygotowujemy program autorski w Sopocie. Zobaczymy, czy Sopot zaakceptuje naszą propozycję.
Czy udźwignie to.
Nie, mamy złożyć po prostu projekt artystyczny na majówkę. Ja wymyśliłem, że porozmawiałem z Krzysiem, zgodził się, więc przygotowuję scenariusz majówki, w którym będzie tylko i wyłącznie poezja i piosenki Krzysztofa Buszmana w wykonaniu różnych zaproszonych artystów. Artystów Teatru Czwarte Miasto, jak również artystów z zewnątrz, z którym się
życie,
kiedyś...
Życie w każdym razie przynosi niespodzianki, ponieważ ostatni projekt, jaki robiłem pod koniec zeszłego roku, to był projekt nagrania takiej płyty Stare Powązki, strofy o przemijaniu, gdzie wybitni polscy aktorzy na rzecz Starych Powązek nagrali taką płytę Cegiełkę, czyli wiersze o odchodzeniu, wiersze nastrojowe, dające do myślenia, a tutaj teksty kabaretowe, kabaret.
Tak, także... właśnie Krzysztof tak długo płynął już w tej nostalgii swojej, pięknej i wspaniałej, że ja się cieszę, że zgodził się na to, żeby pokazać również te...
Ja pamiętam jego estradowe radosne oblicze.
Dokładnie. A
chciałbym wam serdecznie podziękować, że podaliście mi pomocną dłoń z tego depresyjnego stanu.
Próbujemy cię wyciągnąć.
Próbujecie mnie wyciągnąć.
W każdym razie dodam jeszcze, że może uczknę rąbka tajemnicy. W przygotowywaniu jest... no jest, tak, można powiedzieć, recital, bo jestem oczywiście po szkole wrocławskiej, więc jakby zawsze marzyłem o tym, żeby piosenka aktorska w moim wykonaniu ujrzała światło dzienne i pierwszy raz podjąłem się jako aktor takiego wyzwania, żeby przygotować recital właśnie do tekstów Krzysztofa Buszmana i przygotowujemy taki recital.
Bardzo mnie to cieszy, ponieważ okazało się, że ja sobie spaceruję po lesie, żyję sobie w sposób taki, można powiedzieć, bardzo wolny, gdzieś na wsi mieszkam sobie na Mazowszu. Mam też oczywiście mieszkanie w Trójmieście, jestem gdańszczaninem, mieszkam czasami w Gdyni. I nagle okazuje się, że w tym roku jest możliwość, że powstanie 7 płyt poetyckich do moich wierszy, z czego 3 są już gotowe i niebawem się ukażą.
Trzeba się spotkać.
To my musimy oddzielnie musimy się spotkać, umówić się a propos tych płyt.
Tak, ja tutaj trzymam w dłoniach, w tym tę cegiełkę.
Trzymam, tak?
A jeszcze jest Wiem Marka Richtera, prawda?
Jest Wiem Marka Richtera,
które
tutaj
w Radiu Gdańsk zostało nagrane.
Tak,
no i już się umawiamy, że będzie taki salon, jak gwiazda to gwiazda. Dziś gwiazda z trudem dobijała się do głosu, więc zapraszamy na specjalne wydanie salonu. Co w najbliższym terminie? Jakoś się umówimy i Krzysztof Buszman posłuchamy razem z państwem.
Oddamy głos wyłącznie jemu.
I będziemy o tym rozmawiać. O tych, które są, o tych, które będą, o życiu w ogóle, prawda? To zapraszamy serdecznie po kolei. 26 na kabaret Ione Atlantik, 19 od 18 można wejść do klubu. 1 i 3 marca na spektakle GAM Nowy Wspaniały Świat, Teatr na Plaży w Sopocie.
Tak? Ja mogę coś jeszcze powiedzieć? Tak. Taką zdradzę tajemnicę, że jak miałem 10-12 lat i mieszkałem w Gdyni, to moje dwie ciocie były kasjerkami w kinach. I tam, gdzie będziemy grali, w Atlantiku kiedyś było kino.
No tak.
I ja zawsze po szkole przychodziłem i ciocia mnie tam przemycała, mówiąc kolokwialnie, i oglądałem wszystkie filmy, nawet czasami te dla dorosłych.
Też. Tam już przed wojną było kino.
Tak, 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 tak. I to jest no, niesamowite, że można powrócić do tego samego miejsca, które już jest zupełnie innym miejscem, ale myślę, że będzie to bardzo istotne miejsce na mapie kultury Trójmiasta.
I dobrze, bo jeszcze niedawno było salonem z butami.
No i wcześniej sklepem, tak, tak.
Dobrze, czyli mamy już połączenie i nostalgia, przeszłość i teraźniejszość, jakże radosna. Nostalgicznie zaraz cofniemy się o 44 lata, czyli do momentu, kiedy absolwent Politechniki Gdańskiej, czyli fizyki i architektury, bo to tam studiował, kiedy Minia Błoński stał się artystą.
Za moment o tym 44 to jest taki ascendent mistrzowski przecież,
no,
prawda?
Tak, tak, tak. Ta, mistrzowie się rozumieją w pół słowa.
Teraz już wiem, dlaczego te 44.
Tak, wiemy dlaczego?
Tak.
No, ascendent mistrzowski, tak?
A, tak, ja bo ja myślałem, że został rozszyfrowany symbol i ty się zaciekawiłem.
Aha, więc że imię jego 44, pokusić, ale, że się ale, wyjaśniło ale... już to? Nie. To krótka przerwa muzyczna i za moment wracamy do naszych rozmów.
Cofnijmy się myślą o 300 milionów lat do czasów najstarszego z odkrytych bursztynów, skamieniałej złocistej żywicy drzew. Cofnijmy się myślą o 150 milionów lat, kiedy pojawia się uwięzione w bursztynie pierwsze pająki, muszki, komary. Cofnij się myślą do legendy o Juracie, księżniczce Bałtyku i jej miłości do prostego rybaka, której bursztynowy pałac został za karę zburzony i zamieniony w morską pianę. Cofnij się myślą do roku 1946, kiedy w Polsce urodziło się pewne dziecko płci męskiej. I to dziecko siedzi z nami przy stole.
Tak, ciągle jeszcze siedzi.
Ma już wnuki.
I ma wnuki, tak.
I dalej się cofamy do tych
44.
To były fragmenty tekstu bardzo ładnego, który napisał mi do katalogu tej wystawy Michael Petry, znany kurator i artysta. Natomiast szybko powiem o wystawie, jakby dlaczego ona właśnie 44. Ta wystawa została zainicjowana, ja przepraszam, ja tu mówię po takich mistrzach słowa, że właściwie mam tremę, bo ja jestem właściwie specjalistą od języka obrazu bardziej, a tutaj wszyscy mnie poprzedzający byli właśnie fachowcami od mówienia i tworzenia tekstów. Niemniej było tak, że Galeria Sztuki w Legnicy zaproponowała mi początkowo tę wystawę, taką jubileuszową. I ja wtedy kiedyś zorientowałem, że to jest 44. rocznica, jakby 44 lata mojej pracy artystycznej. Uległem, chociaż czasu było niewiele. Uległem, bo wystawa retrospektywna to jest przedsięwzięcie bardzo trudne. Szczególnie jeżeli to tyle czasu, bo trzeba odnaleźć jakieś tam eksponaty z dawnych czasów, których ja nie mam, więc trzeba było je znaleźć, wypożyczyć, załatwić to. No poza tym zawsze chce się coś jeszcze dopowiedzieć, więc trzeba by było coś zrobić, co jest wysiłkiem ogromnym. Zgromadzenie, zrobienie, to wszystko kosztuje i pracę, i przerwę w zarobkowych pracach. Mnie, muszę powiedzieć, że wiele osób zapytało po obejrzeniu wystawy, a takich, którzy nie są fachowcami czy artystami, a zarobiłeś dużo na tym? No więc tak, tak, takie bywa. Tak, takie obiegowe mniemanie, wystawa, tam jeszcze są jakieś materiały cenne, więc to chyba zrobiłeś interes, a tu odwrotnie, jest to straszliwie trudne i gdyby nie pomoc...
Przepraszam, że wejdę panu na momencik w słowo. My, artyści, na szczęście mamy tę umiejętność, że potrafimy żyć z tych pieniędzy, które dopiero mamy mieć. I nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. A nie pytają czasami pana, z czego pan żyje, jak się dowiedzą, co pan robi? Bo jeżeli chodzi na przykład o mnie, to jak mówię, że piszę wiersze, to a czy z tego da się wyżyć? To zawsze takie pytanie.
Nie, no pytają. Niektórzy pytają, a niektórzy wręcz przeciwnie, myślą, że jestem bardzo zamożny. Natomiast tutaj, gdyby nie pomoc osób, które bezpośrednio nawet zasponsorowały pewne elementy tej wystawy, to tego bym nie zrobił. Tutaj się okazało, taki jest kolega mój, Wojtek Kalandyk, który ma firmę sam i... Ale mówię, nie tylko, że pomógł mi w tym, o co poprosiłem, ale jeszcze sam zaoferował. Więc bez takich rzeczy, jak bez tego, że tutaj Grzegorz Pelowski dał na catering ciasteczka i tak dalej, to tego się po prostu nie da zrobić. No i muzeum, które bardzo przyjaźnie i tutaj, i galeria w Legnicy jakby ofiarnie pomagały to zrobić.
No i przyjaciele w liczbie 23.
Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do tego, no musi pan przyznać, że patrząc na pana obiekty, człowiek taki, że tak powiem, zwykły, przeciętny, może mieć zastanowienie, że to jest jednak bardzo bogate, bo to jest i bursztyn, i platyna, i srebro, i złoto. To są materiały w wyobrażeniu zwykłego, prostego człowieka, które świadczą o bogactwie. Nie myśli wtedy o bogactwie duszy i o tym przekazie obrazu, tylko myśli o tym bogactwie materialnym.
No więc właśnie o tym mówiłem, że tak, że to tak to wygląda czasami i rzeczywiście tak to bywa odbierane, no ale to tutaj zresztą tych materiałów jest dużo bardzo różnych i te, o których tutaj pan wspomniał i takie zupełnie pospolite też materiały. Może to
patyczki jakby... z plaży.
Słucham?
Jak patyczki z plaży.
Jak patyczki z plaży zwyczajne, jak sznurek, jak kamień, jak takie zupełnie najpospolitsze rzeczy i ja używam materiałów bardzo różnych, traktuję te materiały no jako to, przy pomocy czego mogę najlepiej zrealizować swój zamiar, wypowiedzieć się, a nie jako jakąś tam lokatę kapitału, chociaż muszę przyznać, że wtedy, kiedy trzeba na przykład zrobić zarobkową biżuterię, to wtedy lepiej używać materiałów takich, które ludzie powszechnie akceptują jako coś szlachetniejszego, bo to już musi być znawca, żeby kupił coś, co jest zwykłego materiału, taniego, odzyskanego, recyklingowego, żeby to jeszcze... Chociaż to już nastąpiło na świecie i to nie jest nic dziwnego. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że w Legnicy, to się muszę pochwalić, wernisaż uświetniła recitalem małym Agata Zubel, która zgodziła się przyjechać, no tam nie tak daleko z Wrocławia, ale jednak specjalnie przyjechała z mężem i wykonali tam wspaniałą muzykę na otwarciu.
Kilka lat i tamta galeria właśnie, która się mieści w samym centrum, zaraz przy teatrze, tak. Właśnie bardzo ciekawe rzeczy proponuje.
Tak, oni mają w ogóle bogaty program, a jeżeli chodzi o tę stricte artystyczną biżuterię, to jest najstarszy na świecie ośrodek, który cyklicznie realizuje takie konkursy i wystawy, bo 35 lat już co roku. Także to tam się zaczęło. No tutaj Muzeum Bursztynu umieściło mnie w takim cyklu Gdańscy Bursztynnicy, Ja jestem członkiem stowarzyszenia i bursztyn jest materiałem, którym się posługuję od dawna, dlatego że wtedy, kiedy zaczynałem na przykład, to po pierwsze taki był tutaj boom bursztynowy w Trójmieście, a po drugie rynku na inne materiały tego typu, jak jakieś kamienie ozdobne, w Polsce w ogóle nie było w PRL-u. Więc ja sobie zdałem prędko sprawę, że bursztyn jest i to jest w najwyższej jakości. No i dostępność jego była przedziwna. Tu się jechało do tych dzikich bursztynników z jakimiś pół litrówkami w kieszeni, żeby zacząć rozmowę, a potem jak pozwolili w takiej wannie ze słoną wodą pogrzebać, no to były tam rzeczywiście skarby, których teraz się już nie, artysta plastyk nie kupi, bo prawda, chińska ingerencja w ten rynek spowodowała, że ceny są poza zasięgiem takiego zwykłego klienta jak artysta. Myślę, że może warto by było też powiedzieć o tym, że ja zacząłem, wtedy kiedy zaczynałem w zupełnie innej rzeczywistości właśnie, takiej jak to motywacją było też i łatwość zarobków i poza tym prawie, że wolność od cenzury, bo biżuteria i tego typu rzeczy, no to prawda, ten Urząd Kontroli Prasy i Widowisk uznawał, że to jest nieszkodliwe raczej, tam jakieś ozdoby dla kobiet i wywrotowych.
Dla Danuty Wałęsowej na przykład biżuteria, tak? Dla Danuty.
Ale to później, ja mówię o PRL-u, kiedy to było, dawało też możliwość jakby robienia rzeczy mało kontrolowanych, aczkolwiek każdą wystawę otwierał taki cenzor, który się spodziewał jakiejś łapóweczki, prezentów, prawda, bo tak to kwestionował, że tu w katalogu coś jest nie tak i trzeba to wycofać, zostawić białą stronę. Takie wypadki często bywały. No, ale miałem parę też zderzeń takich typowo politycznych tam z tym urzędem. Natomiast rzeczywistość się zmieniła, a jednak także moja świadomość się zmieniła i ta wystawa nie jest wystawą stricte biżuteryjną, ale jest tam sporo tych rzeczy. Biżuteria stała się w tym czasie, właśnie od lat 70. to już wyraźnie na świecie, takim medium z wyboru, które pozwala robić rzeczy, które są albo dedykowane konkretnej osobie, albo wybierane. Poza tym ten komunikat, prawda, autor-odbiorca tam przebiega czasami jeszcze poprzez osobę noszącą, która potrafi całkowicie wpłynąć, zmienić kontekst, znaczenie tego przedmiotu, ta bliskość do ciała i jakby bezpośredni kontakt i ewentualnie dopasowanie do ludzkiego ciała, to są rzeczy, które dla współczesnych artystów są interesujące i w związku z tym ja tam odnalazłem zupełnie jeszcze nowe po drodze walory tego medium. Niemniej te obiekty, które są na wystawie, no można tak powiedzieć, jak przychodzi na wystawę zresztą każdej współczesnej sztuki ten postmodernistyczny turysta, prawda, jak to Bauman go określił, i który chce coś dostać, zapłacił za bilet, obejrzy atrakcję i pójdzie, to jest zupełnie inna sytuacja. Ogląda, jakieś tam skojarzenia czy interpretacje może się pojawią, a może w pośpiechu po prostu ładne, brzydkie, podoba się i nie, i koniec. Jak się tam pojawia człowiek, który już ma jakieś zaplecze, prawda, typu historia sztuki, czy to zaczyna może doszukiwać się pewnych tam znaczeń i kontekstów i interpretacje tworzyć. I to właściwie już jest bardzo dobrze. Natomiast jednak okazuje się, że czasami te werbalne jeszcze uzupełnienia bywają cenne i że czasami właśnie okoliczności powstania, inspiracje, które w stosunku do dzieł, powiedzmy, historycznych, ale nie za starych, bo tym za starych to nic nie wiemy, natomiast o tych, powiedzmy, gdzie już były dokumenty pisane, wiemy sporo o autorach. I już historycy sztuki to opracowali, właściwie wiemy, dlaczego malarz namalował tak i kogo i tak dalej. Współczesna sztuka jest ciągle nierozpracowana.
Myśmy mieli tę przyjemność razem z Andrzejem, że pan Giedymin Jabłoński oprowadził nas po swojej wystawie, co znaczy, że przez mniej więcej godzinę opowiadał o wszystkich przedmiotach, o wszystkich eksponatach tam zgromadzonych, a także o wszystkich przyjaciołach. Ja przypomnę, to jest 23 osoby, 23 artystów, którzy też użyczyli swoje prace. Natomiast jeśli już wracamy do prac jubilata, to z każdą chyba, albo prawie, łączyła się jakaś opowieść bardzo osobista. wręcz intymna. I nie wiem, czy pan pamięta, panie Giedyminierze, obiecał nam pan opowieść o Ryngrafie, to znaczy o kamieniu z góry Giedymina, bo myśmy wtedy tego nie usłyszeli, a powiedział autor, że jak się spotkamy w studiu, to usłyszymy. Matka Boska.
Dobrze, zaraz powiem o Ryngrafie, jeżeli chodzi o przyjaciół, to tylko powiem, że wszystkich, to znaczy wszystkich, którzy są na wystawie, bo przyjaciół, mam nadzieję, mam i wiem, że mam dużo więcej i nie udało się. Ci przyjaciele się pojawili tam z powodów różnych, ponieważ ja oprócz tego, że sam pracuję jako artysta, to pracuję też jako kurator, jako organizator takich imprez i w związku z tym ta współpraca ma i w tym wymiarze bardzo wielkie znaczenie, ale i w czysto artystycznym. Wymiana myśli jest, jak wiadomo, bardzo ważna i bardzo wpływająca. I tam są prace i kolegów, przyjaciół z mojego pokolenia i moich studentów, czy też byłych studentów, dyplomantów, bo przez wiele lat też uczę i takich ludzi jest sporo, a niektórzy bardzo ciągle utrzymują kontakty. Dobrze, opowiadam o tym Ryngrafie jako przykładzie, bo tych historii rzeczywiście jest wiele i rzeczywiście one mogą zmienić bardzo odbiór prac, chociaż mam nadzieję nie zamykają pola do dalszych interpretacji. Otóż tam jest taki srebrny, ciężki ryngraf, który powstał w Wilnie podczas warsztatów. No tu właśnie wrócę, te 44, siła symbolu, te 44 Mickiewiczowskie, jako że rodzina moja się wywodzi z Pileńszczyzny, miało dla mnie takie znaczenie wielkie i te warsztaty w Wilnie też jakoś mnie bardzo zainspirowały. Ja miałem jako uczestników, absolwentów i studentów ostatnich lat Akademii Wileńskiej, w której zresztą teraz pracuję od paru lat. I jednak chciałem, była też taka moja koleżanka Finka Ewa Wornel, też biorąca udział w wystawie, ale chcieliśmy też oboje nie tylko poprowadzić te warsztaty, ale też uczestniczyć w nich na równo z innymi i zrobić swoje prace. Na co czasu dużo nie było, ale ponieważ udało mi się coś takiego wymyślić, jak przedmiot, który jest związany z miejscem właściwie, a i z dwoma konkretnymi bardzo miejscami w Wilnie, to znaczy z górą zamkową, zwaną inaczej Górą Giedymina oraz kaplicą ostrobramską, która zawsze była dla mojej rodziny, a szczególnie mojej mamy, takim miejscem niesłychanie kultowym i ja też zawsze tam, będąc w Wilnie, zachodzę. Otóż na Górę Giedymina takim porankiem, bo to już była zima, oblodzoną niesamowicie, prawie że na czworakach się drapałem i tam wydłubałem taki kamyczek, który oprawiłem na awersie tego grafu. Natomiast na rewersie znajduje się odcisk taki portretu Matki Boskiej, który pochodzi z fryzu metalowego, repusowanego, który rozchodzi się w obie strony od obrazu, po ścianach kaplicy. No, historia tu jest właśnie, powiem, akustyczna, chociaż w radiu nie da się tego odtworzyć oczywiście, ale poszedłem tam o 5 rano, bo wiedziałem, że o 5 rano kaplicę otwierają i nie będzie w niej ludzi, więc będę mógł swobodnie zrobić odcisk w woskowej płytce tego fragmentu fryzu. No i okazało się, że o 5 rano już tam sobie starowinki w czarnych chustkach klęczą wokół ołtarza i różaniec odmawiają. Więc nie było innego wyjścia, jak udać, że jest się specjalistą upoważnionym, uprawnionym. Rozłożyłem jakieś swoje szmatki, buteleczkę z olejem, przetarłem ten metalowy element właśnie olejem. No i wyciągnąłem z takiej saszetki na piersiach trzymanej płytkę specjalnie zmiękczonego wosku pszczelego, że był ciepły, więc przyłożyłem wosk, nacisnąłem ręką i w tym momencie to zapamiętałem na całe życie. Zmartwiałem, ponieważ cała kaplica jest wyłożona boazerią. Prawdopodobnie w ciągu lat zmiany temperatury, wilgotności powodowały naprężenia w tej całej boazerii, które przy tym naciśnięciu wyzwoliły się i kaplica cała wydała taki ogromny, potężny jęk czy westchnienie. To zahuczało jak taki instrument, jakby był to instrument zbudowany w tej wielkości. Ja zatrzymałem się z tą ręką przy ścianie i ucichło. Popatrzyłem na modlące się staruszki. Modlą się dalej. to wcisnąłem jeszcze raz, żeby mieć pewność, że to się odciśnie, już cicho było dalej i mam ten odcisk i ten graf powstał w ten sposób. Oprawiłem jeszcze nad głową Matki Boskiej mały brylancik i zawiesiłem to na sznurze z litewskiego lnu. Jest to jeden z takich moich bardzo osobistych, ulubionych przedmiotów. No i podzieliłem się tutaj tą historią właściwie publicznie po raz pierwszy tak szeroko. Także te przedmioty mają najrozmaitsze historie. Wiele jest związanych z miejscem, jak tam taki przedmiot z warsztatów w Finlandii na małej wysepce koło Helsinek, który wskazuje z każdego punktu po odpowiedniej manipulacji właśnie tę wysepkę. Są tam no, rzeczy, które są związane z różnymi moimi zdarzeniami i osobami. No i muszę powiedzieć, że właśnie od tej strony te rzeczy i ta sztuka współczesna cała, do której mam nadzieję się jakoś tam zaliczą, to jest taka terra incognita, w której jak już dalej po łacinie to powiem, jak mówili Rzymianie, sunt leones, czyli są lwy, bo oni pisali na mapach tam, gdzie były nieodkryte białe plamy, hic sunt leones. To nie znaczyło, że tam są akurat lwy, tylko znaczyło, że tam są, jest tajemniczo i niebezpiecznie. Co. No i właściwie tam te leones może się pojawiają, ale można je odkryć.
No, wiele pamiątek jest osobistych jest i nie tylko, prawda? Dla prac, Emilki tak, różne
ale wśród
prace.
Tych prac nie moich też są prace, których warto doszukać się z ich historii, bo no, tytuły czasami są kluczami. Jest na przykład praca, która nazywa się Sitti Biterra Terra Levis Fru Fru, czyli ona, niech ci ziemia lekką będzie Fru Fru, nawiązuje do Anny Kareniny, gdzie ta klacz ginie. Jest zrobiona z floje, z dzieckiego, z bursztynem, z czarną sylwetką konia pod spodem. To jest ta Anity Matysek praca. Jest praca mojej byłej studentki Joko Izaby Japonki, która zaczęła tworzyć taką zawoalowaną biżuterię, zaczynając od tego, że na zajęciach ze mną owinęła bursztyn zdjęte podczas zajęć rajstopy. I potem na tym się rozwinęła cała seria jej praca dyplomowa i tak dalej, i tam jest naszyjnicze. Także takich tajemnic i zagadek jest tam dużo.
W nawiązaniu może do kabaretu Wojciecha Mokwińskiego, Facebook bardzo ciekawa
praca. Tak. To jest też mój długoletni przyjaciel, który tam pokazuje rzeźbę, gdzie jest księga, zapewne Pismo Święte czy Ewangelia, przenikająca twarz, która sugeruje twarz Chrystusa i nazywa się to Facebook. Także no, tutaj można ją rozszyfrować, widząc tytuł i pracę. Natomiast wiele jest takich, gdzie warto coś podpowiedzieć, no, ale to tutaj radio pozwala na opowiadanie, ale nie można zobaczyć, jak można zobaczyć, jakiś ale nie ma opowieści, to z kolei jest
ale
tylko...
Ale ja bym jeszcze chciał o tej przewrotnej cukiernicy, która jest od lana z cukru, wyłożona płatkami złota, aluminiowa łyżeczka, a słodzi się nie cukrem, tylko srebrem.
Tak, jest taka, to znowu była inspiracją, był tytuł wystawy Srebra stołowe i nie tylko, wiele lat temu i postanowiłem zrobić taką właśnie na odwrót cukiernicę. Jest to sześcian odlany z cukru. To bardzo trudno było odlać, dużo trudniej niż z metalu. Specjalnie korzystałem z pomocy koleżanki, która pracowała w zakładach cukierniczych. Tak, wtedy to się nazywało Bałtyk. I ona mi powiedziała, trzeba dodać trochę syropu tam skrobiowego. Tak, i najlepiej pozwoliła mi to odlać w tej fabryce, w autoklawu, używając ich tam. Do tego w każdym razie cukiernica jest sześcianem z cukru wyżłobionym i wyzłoconym wewnątrz. Tam jest nasypany taki pokrojony srebro w kosteczki wyglądające jak cukier i jest łyżeczka aluminiowa, którą mogę się już po tych latach publicznie przyznać. Po prostu musiałem zwędzić z baru mlecznego, bo nie można było kupić takiej łyżeczki. A już w sklepie, a chciałem koniecznie mieć taką przaśną aluminiową. No więc odważyłem się na taki czyn i do dziś jestem temu barowi winien łyżeczkę. On istnieje.
Niektóre prace mówią za siebie, tak jak Szlak bursztynowy na przykład, gdzie mamy but z bursztynem, który po prostu wbił się w podeszwę, więc tak jak kamyk gdzieś tam pozostał. Przy innych trzeba pomyśleć, a przy jeszcze innych ja myślę, że kiedy mnie mógłbyś opracować taki przewodnik, nagrać po prostu swoje opowieści, tak jak myśmy słuchali, żeby
myślę,
jednak
że tak.
trochę przybliżyć
myślę, że
te
tak,
prace.
No, wystawa jeszcze potrwa tutaj do prawie końca marca. Będzie tam jej zamknięcie włączone w jakiś tam program targów Amberiv. Natomiast sukcesem ogromnym, to się będę chwalił, ale chwalę się czystszym nieco sumieniem, dlatego że to dotyczy w ogóle tej dziedziny typu biżuteria. Otóż wystawa będzie pokazana we wrześniu w MoCA London, czyli Museum of Contemporary Art w Londynie. Muzeum, które w zasadzie ma profil, jeżeli byśmy szukali analogii takich jak nasze CSW czy Łaźnia. To znaczy nie pokazuje w ogóle takich rzeczy, które mogą się zaliczyć do jakichś, no, użytkowe to nie jest, ale do tego rodzaju ozdób. I dlatego po raz pierwszy w historii tego muzeum będzie to tam taka rzecz pokazana, czyli to jest jakby przetarcie szlaku tej dziedzinie również w takie strefy. Jeżeli mogę coś jeszcze powiedzieć szybciutko, to tak. Parę dni po wernisażu zadzwoniły do mnie panie z muzeum i powiedziały, że niestety moja praca, ta największa na wystawie, która jest dedykowana Malewiczowi, to jest czarny sześcian na białym manekinie, takie, przewróciła się. I ja myślałem, że publiczność jakaś niesprawna. Okazało się, przewróciła się w nocy. I dostałem zapis monitoringu. Otóż właśnie po 11 w nocy zaczął się kiwać balonik. Ten zapis monitoringu bardzo dobry jest. Balonik jest częścią pierścionka z brylantem, z tym, że brylant jest w baloniku wypełnionym helem i fruwa nad pierścionkiem wysoko. Zaczął się kiwać, uspokoił się, po czym zaczął się kiwać ten cały wielki manekin o naturalnej wielkości, a sześcian jest 80 cm. I na podstawie ciężkiej i wpadł na twarz. Po czym balonik znowu się pokiwał i się uspokoiło. Także pierwszy raz w życiu mam zapis działalności sił nieznanych.
Jak się ma wystawę w katowni?
No właśnie, to wszystkie te duchy, które tam, prawda. Tak.
Ale zamierzam zrobić taką maleńką wideoinstalację do Londynu.
Właśnie, chciałam zapytać, czy to nagrane jest?
Tak, jest nagrane, tak, mam to i wykorzystam.
No to zapraszamy do Londynu, ale tymczasem jeszcze do 28, ile dobrze pamiętam, marca, można właśnie w Muzeum Bursztynu w Gdańsku, w centrum, w katowni obejrzeć tę wystawę. Giedymin Jabłoński i przyjaciele, 44 lata pracy twórczej. Bardzo dziękuję. Zapraszamy na wystawę, zapraszamy na spektakle, a więc na GAM, Nowy Wspaniały Świat, 1 i 3 marca, wcześniej 26 lutego na Kabaret Iony, na program Kabaretu Literackiego, tak to nazwę, z Krzysztofem Cezarym Buszmanem w roli gwiazdy, do kina, nie do kina, do klubu Atlantik, tak to się teraz nazywa, na godzinę 19:00, a w salonie artystycznym to już wszystko. Andrzej Żak.
Szanowni Państwo, jeśli nie możecie przyjść, to przybiegnijcie.
Zapraszamy. Małgorzata Ławnicka, salon zrealizowała.